i żyjesz sobie, człowieku, w kraju, który zaczyna cię swoją teraźniejszością przytłaczać. O przeszłości wspominać nie możesz, no bo zawsze ktoś powie, że to nie jest odpowiedni czas. O przyszłości nawet nie marzysz, bo musisz zajmować się tym, co tu i teraz, a nawet jeżeli, no to przecież samemu niewiele jesteś w stanie zdziałać. No i właśnie po to ktoś mądry dawno, dawno temu wymyślił, no, wykoncypował, żeby ludzie powoływali państwa. No i na tych państwach, na czele tych państw, żeby stawiali swoich reprezentantów. Problem zaczyna się wtedy, gdy reprezentanci mają zgoła odmienne cele niż ci, którzy ich powoływali. Prawda? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o rzeczach poważnych, w dosyć nietypowej, bo humorystycznej, mam nadzieję, i ociekającej sarkazmem konwencji. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Jeżeli jeszcze pamiętacie, jak to jest czuć się u siebie. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Przypominam, że prowadzimy już nie tylko kanał Marek Miśko Czuwaj, ale również miejsce, które nazwaliśmy Czuwaj Historia. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube hasło Czuwaj Historia i obejrzeć, kliknąć, subskrybuj. Najnowszy program planuję zrobić na najbliższy czwartek. A wszystko to, co dzieje się w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie był. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Bez mała rok temu, gdy dopiero budowaliśmy naszą czuwającą społeczność, popełniłem, jak mawia się w żargonie prasowym, pewien program, w którym postawiłem pytanie o następującej treści. Po co jest Polska? Na koniec naszego spotkania postaram się wrócić do tej myśli w nieco odświeżonej wersji, bo sądzę, że jest warta przypomnienia, szczególnie po tym, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. No właśnie, bo teraz wyłoniła się kolejna rzecz, nad którą proponuję nam wszystkim głęboko się zastanowić. Oto od kilku dni chodzi za mną takie oto pytanie. O moim zdaniem bardzo trafne. Może zabrzmiało to głupio trafne, bo sam je oceniam. Ważne. A brzmi ono. Kim my w zasadzie jesteśmy? No kim? Jako państwo, jako kraj. Czy Polska ma na siebie jakiś pomysł? Znacie ten pomysł? Jaki jest w ogóle cel istnienia Polski w obecnym jej kształcie? Nie po co jest, ale jaki Polska ma cel? Znacie taki cel? Co jako państwo zamierzamy osiągnąć? No nie wiem. Chcemy być liderem regionu? Zachować maksymalną neutralność, autonomię, rozwijać interesy z każdym bez względu na to, co dzieje się dookoła? A może wystarcza nam po prostu status kolonii? No to też jest jakaś opcja. Czemu nie? No co prawda, jest to opcja suflowana przez łajdaków, ale jakaś opcja jest. Mnie osobiście kompletnie nie przekonują, jako obywatela, takie polityczne gadki typu Polska ma być suwerennym narodem w jednej europejskiej rodzinie. Konkrety. Po co istnieje Polska i jaki ma cel istnienia jako państwo? Kim chcemy być za 10, za 20, za 100 lat? No leży sobie takie coś, co jak twierdzimy bardzo kochamy, po środku kontynentu, który no, my nazywamy Europą, inni Eurazją. I co dalej? Jakiś plan, pomysł? Jakiś, nie wiem, koncepcja na ten kawałek ziemi, jak ją wykorzystać? No nawet kiedy zakładasz jakiś biznes, zazwyczaj wiesz, co chcesz osiągnąć, zanim wpompujesz weń pieniądze, prawda? Najpierw wyznaczasz cel. Nie wiem, niech to będzie 15% udział w rynku po pierwszych 10 latach. Powiedzmy, że produkujesz dreblinki do kombajnów, takie ćwierćcalowe. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Twoim zadaniem na pierwszy kwartał jest pozyskanie dwóch strategicznych klientów. Może być nawet końskim targiem jeden klient, powiedzmy maszynochurt na Kasprzaka. Następnie planujesz zwiększenie produkcji i rozbudowę parku maszyn, robisz plany, strategię działania na kolejne lata i rozliczasz skrupulatnie sam siebie z wyznaczonych zadań. To tak z grubsza się robi oczywiście. A jak się to robi z taką firmą, którą jest państwo? Stawiam więc pierwszą tezę, że ludzie pijący wodę z polskich rzek, oddychający tym powietrzem, bo przecież błędem byłoby nazywać wszystkich Polaków Polakami, oni nie bardzo wiedzą, po co są, dokąd idą i co ta Polska w zasadzie ma osiągnąć. Jak drużyna wychodzi na boisko, powiedzmy piłkarskie, wie, że ma strzelić bramki. No, chyba że jest skorumpowana i wie, że tych bramek ma nie strzelać. To też inna inszość. Ale ogólnie wie, prawda? No jakiś cel istnienia by się przydał, żeby ktoś go po prostu wyznaczył. Każdy z nas ma jakiś cel w życiu. Jeden, drugi, trzeci. Z czasem to wszystko się zmienia, rzecz jasna, ale te cele są. Rodzinę założyć, dzieci odchować i uposażyć. No ja na przykład chciałbym kiedyś tłoczyć oliwę z własnych sadów w północnej Italii. I to na zimno, nie jak jakiś przemysłowiec. No tak sobie myślę, nie wiem, cholera, no... Jaki mamy w ogóle cel? Przetrwać? No to coś nam kiepsko wychodzi, bo za 15 lat będzie nas o 3 miliony mniej, a w roku 2050 zostaną nas już tylko 32 miliony. Za 50 lat, czego pewnie większość z nas nie dożyje, 25,5 miliona. A pod koniec wieku, czyli w roku 2100, ja wiem, jakkolwiek komicznie by ta data dzisiaj nie brzmiała, w Polsce będzie mieszkało zaledwie 19,5 miliona ludzi. Chyba że do tego czasu ktoś nas tutaj sprytnie podmieni i tylko co dziesiąte urodzone dziecko, powiedzmy chłopiec w Polsce, będzie miał na imię Władek, Staszek, Leon czy tam Franciszek. A to oznacza, że za 85 lat w Polsce będzie mniej Polaków niż żyło w niej w roku 1911. W tym czasie nasza sponiewierana ojczyzna liczyła sobie nieco ponad 22 miliony dusz. No, z tym, że nie wszystkie dusze były rzecz jasna chrześcijańskie. Jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Ale spójrzmy teraz na statystykę z ostatnich 4 lat. W roku 2020 w Polsce zmarło 477 335 osób. Urodziło się 355 tysięcy. Bilans roku to spadek ludności o 122 335 osób. Według danych GUS, w tym niesławnym roku 2021, kiedy pewien minister kilka razy dziennie wydawał różne idiotyczne dyspozycje, kryjąc swoją twarz za maską, liczba zgonów zwiększyła się aż o 154 tysiące w stosunku do średniorocznej wartości ostatnich 50 lat. A to oznacza, że tak wielkiej umieralności nie było w Polsce od roku 1945. Tak więc w roku 2021 zmarło 519 517 osób, a na świat przyszło 332 tysiące. Rok ten zakończyliśmy więc spadkiem ludności o 187 517 osób. Rok 2022. Liczba zgonów wyniosła 448 tysięcy. Liczba urodzeń 305. No i tym razem ubyło nas o 143 tysiące. W roku 2023 w naszym kraju przyszło na świat 272,5 tysiąca dzieci, podczas gdy liczba zgonów wyniosła aż 409 tysięcy osób. A to oznacza spadek o 136,5 tysiąca. No i rok miniony. Według wstępnych danych GUS-u, bo jeszcze pełne są nieopublikowane, będą pod koniec pewnie stycznia, a te zostały, o których teraz mówię, opublikowane 23 grudnia 2024, w okresie od stycznia do października odnotowano około 214 tysięcy urodzeń, czyli to jest o 18 tysięcy mniej niż w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023, no i w tym samym czasie liczba zgonów w Polsce wyniosła około 339 tysięcy. Wstępny bilans roku 2024 to 124 800 obywateli mniej. Sumując, w 4 lata, od roku 2020 do 2024, liczba Polaków na terenie kraju zmniejszyła się o 714 152 osoby. Prawie milion w 4 lata. To tak jakby nagle z mapy wyparowały takie trzy Radomie, ponad. Trzy miasta o nazwie Radom. Ale są natomiast takie kraje, które w czasie, gdy my będziemy pikować, one osiągną maksymalny poziom w liczbie ludności, rzecz jasna. Według raportu ONZ będą to Brazylia, Iran, Turcja i Wietnam. Wszystkie, zdaje się, są w BRICS-ie. Na szczyt populacji poczekają natomiast Stany Zjednoczone, Indie, Indonezja i Nigeria. Tutaj szacuje się, że maksymalny baby boom zostanie osiągnięty w połowie XXI wieku. I tak sprawdzają się prorocze słowa nieodżałowanej pamięci profesora Wolniewicza, świeć Panie nad jego duszą, który zapytany przez pewnego studenta: panie profesorze, to co teraz będzie? Odpowiedział: obawiam się, że nie mam dla pana dobrych wiadomości. Otóż najpierw islam, a później Chiny. W sumie Azja. Skoro wiemy już więc, że celem Polski, jak pokazują wszelkie modele matematyczne, nie jest przetrwanie, no bo przecież nikt z demografią nic nie robi, a model 500 i 800 plus na żadnym etapie dzietności nie zwiększył, to co może tym celem być? Może chodzi o gospodarkę, co? Może naszym celem po prostu jest rozbudowanie gospodarki, zwiększanie potencjału produkcyjnego, zdobywanie kolejnych rynków dla wytwarzanych produktów przez nas? W polskich firmach, rzecz jasna. Ale chyba nie. Bo przecież eksperci by o tym powiedzieli, nie? Radio by dudniło. I to jest dopiero komedia. Nie wiem, czy zwróciliście wszyscy na to uwagę. 28 października polska agencja prasowa grzmiała w nagłówkach. Optymistyczny raport dla Polski. Nasza gospodarka powinna się rozpędzać. No i zaraz za informacją polskiej agencji prasowej, tak to bywa zazwyczaj, nawet chyba w świetle prawa tak jest, że jak PAP coś opublikuje, to nawet nie trzeba tego sprawdzać w innych źródłach zgodnie z etyką dziennikarską i prawem prasowym, więc zaraz zaczęły podawać to kolejne media, w tym Business Insider, no przecież portal branżowy zajmujący się głównie gospodarką, ekonomią. Pisał on tak: jednym z czynników stojących za wzrostem gospodarczym w Polsce jest rosnąca konsumpcja, która z kolei jest napędzana przez poprawę realnych dochodów. No i wszystko pięknie. Problem jednak w tym, że kilka dni wcześniej magazyn Forbes podawał zupełnie coś innego, bo oto GUS przeliczył wszystko jak trzeba i przedstawił czarno na białym, że ten optymizm jest taki średnio raczej na miejscu. Taki średnio bym powiedział. Zatarł się silnik polskiej gospodarki, informował portal Forbes. Sprzedaż detaliczna zaskoczyła ekspertów. Aż trudno uwierzyć w tak dużą pomyłkę. Nieczęsto dane Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzają ekspertów w osłupienie. Rzadko też bywa, by ekonomiści tak mocno mylili się w prognozach, jak zdarzyło się to we wtorek przy okazji publikacji poświęconej wynikom wrześniowej sprzedaży detalicznej. Mowa tu rzecz jasna o roku 2024. W komentarzach analitycy mówią o co najmniej ogromnym zaskoczeniu, choć pojawiły się też opinie o zatartym silniku konsumpcyjnym, czy wręcz śmierci konsumenta. No to jak to w końcu jest? Jedni eksperci mówią o planowym wzroście gospodarczym, na który to wzrost ma mieć wpływ przede wszystkim rosnąca konsumpcja, czyli to, co my kupujemy. A drudzy w tym czasie wskazują, że popyt jest na dramatycznie niskim poziomie i głoszą, że silnik konsumpcji został zatarty. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej, które zostały opublikowane przez GUS 22 października ubiegłego roku, nie tak dawno temu, przypominam, że dopiero mamy początek stycznia, rozbiły w pył te ich wszystkie przewidywania. Lub, jak to się tam ładnie mówi, zaskoczyły ekspertów. Wykazały one bowiem, że we wrześniu odnotowano spadek wskaźnika konsumpcji o 3% w ujęciu rocznym, podczas gdy w sierpniu zanotowano wzrost o 2,6%. W ujęciu wyrównanym sezonowo sprzedaż detaliczna zmalała więc o 6,7% miesiąc do miesiąca i to nawet po wzroście o 1,9% w sierpniu. Spadek dotknął zarówno dóbr trwałych, jak mówią analitycy z GUS-u, jak i nietrwałych. Szczególnie mocno ucierpiała sprzedaż żywności, gdzie dynamika spadła z minus 0,4% do minus 7,6% rok do roku. Co to oznacza? Że mniej kupowaliśmy żywności. Jeść przestaliśmy. Dlaczego tej żywności było zakupowanej mniej o 7,6%? Tak nam ta statystyka namieszała właśnie w szykach. Miało być pięknie, aż tu nagle pojawiły się cyfry, z którymi jest ciężko dyskutować. No i miesiąc później premier Tusk zrobił co? Odwołał prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jak myślicie, czy dymisja mogła mieć jakiś związek przyczynowo-skutkowy z publikacją raportu o kondycji nadwiślańskiej gospodarki? Czy może, nie wiem, premier akurat przechodził w środowe popołudnie po Alei Niepodległości i w okolicach numeru 208, gdzie GUS ma swoją siedzibę, postanowił zajść do środka z tragarzami, rzecz jasna. Pan Dominik Rozkrót, który pełnił funkcję prezesa GUS-u od czerwca 2016 roku, także stary wyga, został powołany na to stanowisko jeszcze przez ówczesną premier Beatę Szydło, dziś już wie, że statystyka niejedno ma imię. Gdy jest niekorzystna, to imię brzmi milczenie. Dodajmy do tego, że ten sam urząd opublikował jeszcze inne dane na temat ogólnego klimatu koniunktury. Tak się on nazywa. Były to badania ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w Polsce, gdzie już w listopadzie roku 2024 wskazywał niezbicie, że większość sektorów jedzie na minusie. I tak w uśmiechniętym kraju, no uśmiechniętym bardzo, bo mamy wiele problemów, ale na pewno najważniejszym nie jest gospodarka. W tym kraju, jak rzekłem, uśmiechniętym, niczego nie spodziewający się przeszczęśliwi ludzie, gdzie codziennie zajmują nam głowy partyjnymi wojenkami i innymi bzdurami, stan gospodarki kształtował się w następujący sposób i wcale to nie jest miła wiadomość. Budownictwo minus 8,5%. Handel hurtowy minus 2,9%. Handel detaliczny minus 1,7%. Transport i gospodarka magazynowa minus 3,9%. Zakwaterowanie i gastronomia minus 7,3%. Informacja i komunikacja plus 8,6%. I uwaga, bo za to finanse i ubezpieczenia, czyli bankowość i ubezpieczenia plus 21,4%. No i teraz idziemy do podsumowania. Skoro gospodarka siada, no to co się dzieje? To zyski maleją. A jak są mniejsze, to zmniejszają się wpływy z podatków. A koszty państwa w rozpoczętym właśnie roku są rekordowo wysokie. Tak jak wysoki jest deficyt sięgający 289 miliardów złotych na rok 2025. I nie jest to wcale zasługa Platformy Obywatelskiej. Ona tylko ujawniła to, co było gromadzone pod dywanem. Dla pogubionych. Deficyt 289 miliardów oznacza, że tych pieniędzy nie ma, a trzeba je wydać, no bo są zaplanowane. Jeżeli nie wydamy, to się wszystko sypnie. Te 289 miliardów oczywiście trzeba będzie pożyczyć albo, nie wiem, wyczarować skądś, albo zwiększyć podatki. No to jak zwiększyć podatki, żeby można było przetrzepać Polaków na 289 dużych baniek, to tak raczej ciężko, więc resztę będzie trzeba pożyczyć. No ale przecież nie za darmo, nie? Będzie jakiś procent. Jaki? Co ciekawe, całkiem komicznie wygląda, powiedziałbym, debetowa konkurencja, o tak, debetowa konkurencja z naszym wschodnim sąsiadem. Nazwy tego sąsiada nie wolno wymieniać, bo YouTube nałożył algorytmowe obostrzenia, ale chodzi o tego samego sąsiada, co nie chce, żeby mu wybierać bohaterów. Otóż w roku 2024 Kijów uzyskał, i teraz posłuchajcie tego, więc jeszcze raz, rok 2024, tak? Kijów uzyskał od swoich obywateli oraz firm wpływy podatkowe w wysokości 24 miliardów dolarów. W Polsce, po odliczeniu wszystkich tam ZUS-ów, SRUS-ów i innych danin, do skarbu państwa wpłynęło na czysto 21 miliardów dolarów. Mamy więc mniejsze wpływy z podatków niż kraj ze stolicą w Kijowie, który od 3 lat jest w stanie wyniszczającej go ponoć wojny. Ale jest jednak coś innego, też ważnego, w czym tutaj Warszawa Kijów wyprzedza. I to dwukrotnie. Chodzi o wspomniany deficyt budżetowy. Na rok 2025 rząd naszych wdzięcznych inaczej sąsiadów ustanowił budżet z deficytem wynoszącym 35 miliardów dolarów. Nasz deficyt, polski, to prawie miliardów, w dolarach rzecz jasna, 70. Kolejny punkt został więc, moi drodzy, odhaczony. Wiemy już, że Polska nie jest po to, aby mogła przetrwać. Ale nie jest też po to, aby mogła się bogacić. Raczej się zadłuża, prawda? Oczywiście ktoś powie, być może i słusznie nawet, logicznie rozumując, że kryzys dotyka nawet silne Niemcy. To prawda. Ale te silne Niemcy mają własny przemysł potężne firmy i marki, których my nie mamy. Gdyby ktoś mógł wymienić z widzów 5 dużych zakładów produkcyjnych, nowych zakładów, polskich firm, które powstały nad Wisłą w ostatnich 10 latach. Albo pytanie. Czy państwo polskie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej? Zobaczcie. Firmy padają jak muchy. W 2024 roku idziemy na rekord, podawał w lipcu tegoż roku portal Forsal.pl. Jest to portal branżowy zajmujący się gospodarką i finansami. Liczba upadłości firm w 2024 roku będzie rekordowa i wyniesie aż 4,7 tysiąca, czyli 4700. Wynika to z raportu analiz przygotowanej przez taką grupę Allianz Trade. Natomiast liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrośnie piąty rok z rzędu. Rok 2024 nie był łaskawy dla polskich firm. Alarmowały niespełna miesiąc temu Wiadomości Handlowe, też taka gazeta branżowa o handlu. W ciągu minionych 12 miesięcy miało miejsce więcej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych niż w roku 2023. Branżami, które są najbardziej dotknięte problemami finansowymi, są handel, budownictwo, przemysł i transport. Ale jak już się rozkręciłem, to może jedźmy z kolejnymi pytaniami, co? Na przykład, jak to jest, że płacimy najwięcej za energię w Europie? I czy ma to może jakiś wpływ na koszty produkcji, ergo na naszą konkurencyjność na rynku? No bo nie wiem, jak ktoś wyprodukuje w Niemczech płytki ceramiczne i płaci X za gigawatogodzinę, a my płacimy X kwadrat za gigawatogodzinę, to kto na rynku zwycięży? A płytki w zasadzie te same. Jak to jest, że mamy sobie pewnego dnia rafinerię, która w każdym kwartale roku 2023 jako grupa wypracowała miliardy złotych zysku, aż tu nagle po zmianie władzy w drugim kwartale roku 2024 było to tylko 26 milionów złotych. W trzecim kwartale tegoż samego roku 188 milionów złotych. I jak to jest możliwe, że rok do roku ta sama grupa osiągnęła spadek zysku netto o prawie 96%? Jak oni to wytłumaczą? No w zasadzie w żaden sposób tego nie tłumaczą. Coś słyszałem, że ta kwota jest pomniejszona, dlatego że jak Obajtek wychodził, to przeznaczył odpowiednie środki na inwestycje i ich już nie można wykazać. To jest jakieś wielkie nieporozumienie, absolutnie nie. Przecież tak to nie działa. To Orlen działa jak każde przedsiębiorstwo. Przecież urzędowi skarbowemu czy też państwu musisz wykazać cały przychód oraz zysk. No bo państwo będzie wiedziało, jaki masz zysk po odliczeniu kosztów i podatków, prawda, tych wszystkich danin, które trzeba zapłacić. Orlen płaci dokładnie tak samo. Więc musiałby je zaksięgować i wtedy byłby wyższy podatek. A tego podatku wyższego nie ma. I w normalnym kraju to ludzie by z barykad nie schodzili. Ale nie. Tutaj trwa poważniejsza debata. O tęgie głowy dziennikarstwa nadwiślańskiego przeprowadzają teraz twarde analizy, szacując, ile ludzi oglądało Sylwestra w tej czy drugiej telewizji i dlaczego nie śpiewała Maryla Rodowicz. W opublikowanym raporcie okresowym już po zmianie władz, mówię tutaj o władzach politycznych, rzecz jasna, zarząd poinformował, że zysk netto grupy Orlen za pierwszych 9 miesięcy 2024 roku, po uwzględnieniu podatku dochodowego w wysokości 4 miliardów 561 milionów, wyniósł 3 miliardy 12 milionów złotych. A to oznacza, że grupa zanotowała spadek o 17 miliardów 34 miliony złotych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Tyle, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ale może szukajmy dalej, może znajdziemy, jaki jest plan na nasz nieszczęsny kraj. Jaki jest nasz cel? Co państwo polskie zamierza osiągnąć w najbliższych 3, 5, 10 czy tam 15 latach? No mamy jakiś pomysł na siebie czy nie? W czym chcemy się specjalizować? Chcemy być krajem przemysłowym, krajem rolniczym? Może moglibyśmy stać się jakimś, nie wiem, wielkim centrum, które skupuje żywność z całego regionu i zarabiać na pośredniczeniu w handlu. Marże, narzuty, transport, logistyka. Mamy kawał fajnego terenu, morze, porty. No jaki jest plan? Niech ktoś wreszcie na głos w Sejmie zada to pytanie. No kurwa, ludzie, po co my tu jesteśmy w ogóle? Żeby przetrwać? Żeby się żreć? Żeby się nażreć? Żeby żyć od wyborów do wyborów? Nie dać się bardziej ośmieszyć? No nawet o prawdę historyczną nie jesteśmy w stanie zawalczyć i to z krajem, w który pakowane są dzień za dniem bomby. Weźcie to na spokojnie, na logikę. Zadajcie sobie teraz pytanie. jaki jest cel istnienia współczesnego państwa polskiego. Swój cel znacie. Weekend, odpoczynek, zresztą długi weekend, rodzina, ryby, sanki, morsowanie, a tam we wtorek znowu do roboty. A Polska? Jaki ma cel Polska na poniedziałek 7 stycznia 2030 roku? Albo mam pomysł, słuchajcie. Zrobimy sobie takie czapki z folii aluminiowej i zmienimy nazwę Rzeczpospolita na Szuflandia i przestaniemy udawać, że coś od nas zależy. Będziemy wszyscy tak chodzić. Nie będziemy udawać, że wiemy, gdzie płyniemy i zamiast mówić niech żyje Polska, będziemy mówić niech żyje Rzeczpospolita Krasnoludowa. Wszyscy wiedzą, do czego jest im potrzebna Polska. Ale tak jakoś wyszło, że sami zainteresowani nie bardzo potrafią to określić. Weźmy chociażby takie Niemcy. Niemcy bardzo dobrze wiedzą, po co jest im Polska. Polska ma być niemiecką kolonią. No ale ten scenariusz, jak się okazuje, też był dla nas nadal łaskawy. Bo oto koszty produkcji stały się tutaj tak wysokie, a działania polityczne w zakresie potencjalnej wojny tak nieprzewidywalne, że nawet Niemcy robią stąd rząd, tak bym powiedział. A jak już się trafił pan prezes Polak od fabryki okien, co chciał zbudować kolejny zakład na terenie własnego kraju, to się wściekł, bo mu kazali czekać kilka lat na pozwolenie, no i zbuduje tę fabrykę, ale w Stanach Zjednoczonych za oceanem. I słusznie, panie prezesie Florek. No dobra, Niemcy mamy odhaczone, ale skoro było też o Stanach, to lećmy teraz za ocean. Stany Zjednoczone, one też bardzo dobrze wiedzą, po co jest im Polska. Oczywiście w zależności od tego, kto aktualnie jest tam przy władzy, ale ogólnie to się nie zmienia. Więc najogólniej Polska jest potrzebna Amerykanom, bo komuś muszą składać zapewnienia. A tylko my naiwnie w nie wierzymy. Polska jako najwierniejszy sojusznik karmiony tam obietnicami jest potrzebna. I wcale nie dlatego, że wujek sam chce dla nas taki los zgotować, jaki już sobie zaplanował. On dla nas taki jest, ponieważ nikt tutaj nie ma żadnych oczekiwań ani pytań. Telefon, baczność i meldunek. Wykonanie zadania. Który tam to mówił z polityków o robieniu nieprzyzwoitych rzeczy Amerykanom za czasów PiSu? Patrzcie, nie? PiSu już nie ma, a tutaj z kolan nikt nie zamierza wstawać, nie? Może im wygodnie. Wielka Brytania i Francja, kolejne dumne kraje. Jaki jest ich interes? No, jeżeli robią z nami biznes, to wszystko jest w porządku. Jak od Francuzów można kupić broń, to nawet tu przyjeżdża, się ściskają z prezydentami, z premierem, a jak za Błaszczaka powiedzieli, że jednak z Francuzów rezygnujemy i pójdziemy do Korei Południowej, to się śmiertelnie obrazili. Wówczas, jak nie ma biznesu, Polska staje się dla nich, dla Brytyjczyków i Francuzów, wspaniałą strefą zgniotu. Chiny. Po co Chinom jest Polska? Już po nic. Rosja. Po co Rosji jest Polska? No i tu przykra odpowiedź. Żeby się Polska wiecznie bała. Ci to już tam od kilkuset lat pokazują, że kurica nie ptica, a Polsza nie zagranica. Prawda, znamy to. Ale przecież nawet w tak patowej sytuacji, tak myślę, da się zachować jakiś balans polityczny i gospodarczy. Robią to na przykład Węgry. No chyba, że z 38 milionów spadniemy do 19 i wtedy będzie można z nami inaczej tańczyć. I zdziwimy się, jak ktoś wówczas powie, a po co 19 milionom Polaków taki kawał pięknego terenu, no? To 19 milionów omieszkać na takim wielkim terenie, to że my może to podzielmy? No i tak się, rozglądając po tej politycznej pełnej frazesów, o, żeby było ładnie, politycznej pełnej frazesów w sali, prosty obywatel, może być taki z Radomia, jak ja obecnie, chciałby zadać kilka pytań, zainteresować się własnym krajem, bo przecież chce zostawić go swoim dzieciom, żeby ten kraj był większy, silniejszy, jak Dmowski kazał. A spotyka go to, co pana Pietrzaka w słynnej piosence. Oto pojawia się pan kontroler, który dym z papierosa puszcza beztrosko i mówi, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Rozumiemy przecież, że jest ciężko. Że świat pędzi, szaleje, że zmiany, zasady, jakieś tam spotkania tajnych grup, kwity na tych i tamtych co chwilę są wyciągane. Ale tutaj nic nie jest robione. Po prostu nic. Też to zauważyliście? Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Przypominam standardowo od pewnego już czasu, że prowadzimy nie tylko kanał Marek Miśko Czuwaj, ale również inne miejsce, które nazywa się Czuwaj Historia. To osobny kanał. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube hasło Czuwaj Historia, obejrzeć, kliknąć subskrybuj, jeżeli wam się rzecz jasna podoba. Najnowszy program planuję na czwartek. Wszystko, co tutaj robimy w ramach naszego projektu, czy czuwaja tego klasycznego, czy też historycznego, dzieje się dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa z tego powodu miałby życzenie dołączyć do naszego zaszczytnego grona mecenasów i chce wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. I teraz tak. Planu nie ma. Celu nie ma. Ludzie chcą chleba i igrzysk. To jest dewiza większości współobywateli. Ale musi być coś na rzeczy, bo oni nie tylko nie włączają nam tej latarni wskazującej kierunek. Dobijają nas również mentalnie, pozbawiając dumy i godności. Egzemplum. Zobaczcie. Za nieco ponad 4 miesiące powinniśmy świętować pewne wydarzenie. Oto w roku 1025, czyli raptem 1000 lat temu, pewien sprytny człowiek, pomieszkujący sobie na zachodzie kraju, chociaż czasem robiący wypady na wschód, wbrew całemu ówczesnemu światu dopiął swego i został królem. Tak jakbyśmy zapomnieli, rok 2025 to równo 1000 lat od daty koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. I co? Są jakieś wielkie uroczystości państwowe? Kampania medialna na cały świat? Film jakiś powstał kinowy ze znanymi aktorami? Klasy światowej? Cokolwiek. Cisza. Ministerstwo Edukacji może coś przygotowało, jakiś specjalny plan działania dla młodzieży, żeby coś pokazać, dumę zaszczepić, żeśmy nie wypadli sroce spod ogona. Pewien niemiecki, chociaż to w tamtych czasach dużo powiedziane, ale załóżmy, niemiecki biskup i książę, kronikarz zarazem, zwali go Tietmar. O spotkaniu w Gnieźnie z roku 1000 napisał: niech Bóg wybaczy cesarzowi, że czyniąc trybetariusza panem, wyniósł go tak wysoko. To o naszym królu. Może ta narracja nadal obowiązuje? Ja rozumiem, że Niemcy po śmierci Ottona III były przeciwne koronacji polskiego księcia na króla, ale minęło jednak 1000 lat. A może nadal obowiązuje klątwa Henryka II? Co? I Niemcom, tak jak tamtemu cesarzowi, nie podoba się Polska, która miałaby chociażby tyle. Niezależność i własność. I teraz po co jest Polska? Ustaliliśmy, że cel Polski jest niesprecyzowany, mówiąc oczywiście eufemistycznie, jeżeli się oczywiście z tym, co tutaj powiedziałem, zgadzacie. Ja tak natomiast uważam. Skoro więc nie wiemy, jaki jest nasz cel, to może łatwiej będzie ustalić, po co nam jest Polska. I właśnie chciałem wam to przypomnieć. W sensie naród polski. Po co jest naród polski? Nie czym jest, ale po co? To pytanie od dłuższego czasu powinniśmy sobie zadawać. Pomyślcie chwilę. Wyłączając umysł na inne sprawy i zadajcie sobie w duchu to jedno pytanie. Po co jest Polska? Tak, żeby rozbrzmiało w waszych głowach i sercach. Po co jest Polska? Komu i do czego jest potrzebna? Co by zmieniło się w waszym życiu, gdyby nagle od tak przestała istnieć? Po prostu nie ma. Ale też was nikt specjalnie nie gania. Nie batorzy, nie wozi kibitkami na Sybir, czy w tam inną stronę. Po prostu nie ma Polski. Od jutra. Czy coś w waszym życiu przestaje się dziać? Coś się zmienia. I nie mówię tutaj o państwie, bo jak wiemy, ono de facto niewiele ma już z istnieniem wspólnego. Mówię o czymś znacznie głębszym i szerszym. Dlaczego komukolwiek miałoby zależeć na tym, aby Polska istniała? Poza Francuzami, prawda, Chińczykami. Chociaż Chińczykom już nie zależy. Kiedyś jako młody chłopak, blisko 24 lata temu, i ta anegdota cały czas u mnie gdzieś krąży, wziąłem udział w pewnym spotkaniu. Zostało ono zorganizowane w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie, dawnej i współczesnej dzielnicy żydowskiej miasta. Schodziliśmy się tam żeby wysłuchiwać patriotycznych wspomnień. Pamiętam, były takie kamienne schodki, było chłodno, zewsząd do naszych nozdrzy docierały nieprzyjemne zapachy wilgotnych ceglanych murów. Jak się mówiło, to każdemu wypowiedzianemu słowu towarzyszyły właśnie takie dziwne, kamieniste echo, taki pogłos. To było też dojmujące w pewnym sensie. Oczywiście chodziło o tę akustykę piwnicy ceglanych ścian. I oni wtedy mieli władzę, mówię tutaj o komunie, bo akurat zdaje się, że rządziło SLD, a my spotykaliśmy się jak konspiratorzy przy kościelnych piwnicach. No, kościół w latach 90., na początku lat 2000, który pamiętam osobiście, był bardzo zaangażowany we wspieranie każdej patriotycznej inicjatywy i zawsze udzielał wsparcia choćby, nie wiem, możliwością spotykania się po plebaniach czy salkach parafialnych. Takich sal nie udostępniano nam w innych miejscach. Był totalny ban dla narodowców. Dlatego każdy, kto walczy dziś z kościołem w słusznej, jak mu się wydaje, jakiejś tam sprawie, mówię o konserwatystach o charakterze pogańskim na przykład, nie wie, że jednocześnie rujnuje miejsce, do którego zawsze będziemy mogli się wycofać, gdy przyjdzie czas, że cofnąć się będzie trzeba. Może taki czas przyjść, a może już przyszedł. Ale nie o tym. Jak rzekłem, spotkanie było w podziemiach kościoła przy Placu Grzybowskim. Nie pamiętam, z kim było to spotkanie, bo to było dawno temu, ale pamiętam jego tytuł. Jak powinien wyglądać patriotyzm XXI wieku? No i wówczas to pytanie uznałem za jakieś takie zjawiskowe. Po raz pierwszy w mojej obecności ktoś zadał je z takim przejęciem, a internetu wtedy nie było, więc ten dostęp do informacji mieliśmy też bardzo ograniczony. Było tam parę książek do przeczytania, możliwość wypożyczenia od kolegów. Czytało się ziny, takie gazetki drukowane. Żeby zdobyć jakąkolwiek wiedzę o Romanie Dmowskim, o czymkolwiek, to też trzeba mieć tego świadomość. Więc to pytanie tym bardziej w mojej głowie jakoś tak zapulsowało. Nie pamiętam, jaka padła na nie odpowiedź. Prawdopodobnie nie ujęła mnie tak, jak samo zastanowienie się nad tematem, ale nie w tym leży sedno sprawy. Od tamtego czasu minęło bowiem sporo lat i wiele innych spotkań, działań społecznych, akcji, w których brałem udział, mniej lub bardziej dojrzałych. No i po kilku latach znów ktoś zadał to samo pytanie podczas innego już wydarzenia. I to nie mówię, że kilka lat minęło, czyli 5 czy 6, raczej 20. I znowu słyszę, na kolejnym spotkaniu, jak powinien wyglądać patriotyzm XXI wieku. I znów dyskutowano, i znów wymieniano poglądy. Spotkałem się jeszcze z takim postawieniem sprawy kilka razy w ciągu swojego życia, a kolejne rozmowy nie prowadziły po prostu do żadnych konstruktywnych wniosków. Ale to dopiero jest połowa opowieści. 2 lata temu zostałem zaproszony do wzięcia udziału w pewnym panelu dyskusyjnym. Usiedliśmy w fotelach, były one ustawione na scenie, publiczność wyciszyła rozmowy, prowadzący przywitał się ze wszystkimi i podał temat dyskusji. I nie zgadniecie, jaki to był temat. Jak powinien wyglądać patriotyzm XXI wieku? I wtedy w duchu się zaśmiałem, ale po chwili coś też we mnie pękło. Przypomniałem sobie te wszystkie spotkania, które od ponad 20 lat stawiały sobie za cel, punkt honoru, rozwikłanie tego najważniejszego w mniemaniu organizatorów rzecz jasna zagadnienia. Uznałem więc, że środowiskowo w jakimś poważnym problemie jesteśmy. Może ta konstrukcja zdania też nie jest do końca perfekcyjna. Uznałem, że środowiskowo mamy poważny problem, że mamy jakiś defekt, który zamiast wypalać żywym ogniem, to po prostu pielęgnujemy, podlewamy jak kwiatka jakiegoś i stoimy w miejscu. No i pomyślałem wówczas też, że zaczynają mnie już nużyć te nieustanne rozmowy na temat tego, jak powinna wyglądać nasza wspólna przestrzeń, dobro, które nazywamy Polską. Jaki kolor ścian w niej wybierzemy, kiedy już Polska będzie wolna i zapanuje w niej normalność. Jakie tapety, podłogi. Gdzie będą stały meble. Ja po prostu, podobnie jak wy, jestem zmęczony życiem opartym o nieustanne wyobrażanie i mało zainteresowany wizjami szklanych domów. Wiemy, jak to się kończy. Z pewnością, jak większość z was, nie chcę już dłużej rozmyślać o tym, jaka Polska powinna być, bo jaka powinna, to my wszyscy wiemy. Polska powinna być narodowa i katolicka. Więc po co o tym dookoła gadać? Ja po prostu chciałbym już w tej Polsce zamieszkać. Przestać wybierać meble i kolor ścian, ale usiąść normalnie z rodziną, napić się w niej kawy, spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze. Mam już dosyć tych pytań nie dających wyraźnych odpowiedzi, a rozmywających jedynie obraz. Tracimy czas. A żeby to zrozumieć, w moim przekonaniu właśnie musimy ustalić definicję, żebyśmy mieli pewność, że mówimy o tym samym. Co to znaczy, że Polska powinna być narodowa i katolicka? Bo niektórzy biskupi tego nie rozumieją. Jeden nawet powiedział, że Kościół nie powinien zabierać głosu w sprawach politycznych. Więc co to oznacza, że Polska powinna być narodowa i katolicka? A to, że im silniejsze będą więzi narodowe i im szybciej uda nam się spośród tej polskojęzycznej masy niepotrafiącej spoglądać dalej niż czubek własnego nosa wskrzesić chociaż cząstkę zaangażowania we wspólne sprawy, tym lepiej dla nas wszystkich. Nie marnować czasu na przekonywanie tych, co mają wprawdzie polskie paszporty, to prawda, i mówią w tym samym języku, ale Polakami być nie chcą, bo nie rozumieją polskości. Strzepać pył z sandałów i iść do innego miasta, szukać tych, którzy chcą to zrozumieć. Narodowa nie oznacza zamknięta na innych, bo to nie my wybieramy, czy jesteśmy Polakami. Jak zawsze mówię, mysz rodząca się w stajni, choćby chciała, nie będzie koniem. No, to nie jest zdanie wymyślone przeze mnie, ale często je powtarzam. Przecież można z głowy, bez specjalnego przygotowania, wymienić całą stertę nazwisk rodowitych Polaków, którzy nie zasługiwali przez swoje życie, ani nie zasługują nadal na podanie im ręki, a co dopiero na nazywanie ich Polakami. Historia zna też jednak wiele przykładów przyjezdnych, którzy Polakami stali się jeszcze w tym samym pokoleniu, najpóźniej w drugim. Oto jeden z przykładów, Ernest Wedel. Tak, ten słynny Wedel od czekolady. Przyjechał do Warszawy pod koniec XIX wieku, był czystej krwi Niemcem. Założył jedną z nowocześniejszych fabryk w Europie. Produkował czekoladę i odnosił wielkie sukcesy. Jego syn Jan Wedel po kilkudziesięciu latach od momentu przyjazdu rodziny do Warszawy już kupował ciężkie karabiny maszynowe dla polskiego wojska, aby dać swój wkład w obronę własnego miasta. Pomimo niemieckiego pochodzenia, Wedel i cała jego rodzina odmówili współpracy z Niemcami i nie podpisali Volkslisty. W swojej fabryce zaczęli piec chleb dla głodującego miasta. Dlaczego? Bo Polska pochłonęła ich bez reszty. Bo to Polska nas wybiera i poniekąd rozkochuje w sobie. Także przywieramy do niej zafascynowani jej odwiecznymi przymiotami. Jeżeli Polska zgubi te swoje cechy, stanie się tak jak te wszystkie inne zachodnie szkarady, a tam konkurencja jest na tym wybiegu duża, a sama wygrana w konkursie o samozagładę chwały raczej nam nie przyniesie. Tyle mówiono o wielkich Niemczech. Zobaczcie teraz, jak ten kraj pogrąża się w ruinie, nie tylko politycznej, gospodarczej, ideologicznej. Pustoszeją kościoły, nawet protestanckie. No i teraz, co to znaczy, że Polska ma być katolicka? Bogobojna? Wpuszczająca księdza po kolędzie, chodząca co niedzielę do kościoła? No nie, przecież nie jest w tym rzecz. Można wpuścić księdza po kolędzie, ale po zamknięciu drzwi terroryzować rodzinę, bić męża albo żonę. Nie w tym rzecz. Te poszczególne zachowania można przepisać jedynie człowiekowi. Mówiąc, że Polska ma być katolicka, mam na myśli, że powinna pielęgnować swoje łacińskie korzenie. Dbać o filary, na których stoi i stać powinna. A czym są te filary? Otóż jest to grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijańska dusza, w skrócie cywilizacja łacińska. Cywilizacja, która ma jeszcze jedną nazwę. Przynajmniej ja zwykłem ją tak nazywać. I da się ją określić, tak jak Polska, jednym, jedynym wyrazem. Ten wyraz to wolność. Tak w moim przekonaniu brzmi najlepsza definicja Polski. I na tak zadane pytanie, czym jest Polska, moje dzieci odpowiadają wolnością. Choć niewiele niej zostało, tej wolności teraz. I tę wolność zbudowaliśmy w oparciu o te łacińskie podmioty, grecką filozofię, która pozwala nam obiektywnie odróżnić piękno od szpetoty. Dzięki temu filarowi wiemy przecież, że coś jest zachwycające, cudowne i że trzeba tego bronić, a coś inne jest szkaradne, czego nie powinniśmy naśladować. Jest też rzymskie prawo, czyli poczucie sprawiedliwości. No bo nie ma nic bardziej cennego w świecie. Nie istnieje taka rzecz w ludzkim pojęciu. Nic piękniejszego niż pragnienie sprawiedliwości. Stąd i Bóg jest określany mianem sprawiedliwego. Życie bez sprawiedliwości nie ma sensu. Wyobraźcie sobie, że w wyniku błędu jakiegoś, które przecież się zdarzają, ale samej tylko natury, nie istnieje sprawiedliwość. Że nie ma na ziemi miejsca, gdzie człowiek może być potraktowany sprawiedliwie. Że nie ma nawet pojedynczej osoby, do której możecie się odwołać, aby być sprawiedliwie potraktowanym. Dlatego Bóg jest przede wszystkim sprawiedliwy. No i na koniec trzeci filar, czyli chrześcijańska dusza, duch, która odróżnia nas od zwierząt. Bo i my, tak jak i one, mamy potrzebę jedzenia, picia, spania i ruchu. Tak samo oddychamy i podobnie serca pompują krew w nasz krwioobieg. Jesteśmy jak zwierzęta z tą najważniejszą różnicą, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. A według Akwinaty dusza zwierząt umiera wraz z nimi. No właśnie. Więc po co jest Polska? Żeby zachować te trzy filary, na których Europa powinna stać. I nie mówię tu o państwie. Bo państwo najwyraźniej nie jest w stanie w obecnym kształcie, ani poprzednim, tego ciężaru udźwignąć. Bo tylko polityka i polityka. Jak już to wszystko runie, to musimy zachować się tu. Czego sobie i państwu życzę. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.